Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Gorąco serdecznie pozdrawiamy, witamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja dzisiaj pod krzyżem na Giewoncie, sanktuarium wdzięczności za uratowanie, ocalenie po zamachu życia już błogosławionego Jana Pawła II. Przeżywamy nasze spotkanie poniedziałkowe rodziny Radia Maryja. Towarzyszyła nam wielka radość, wdzięczność Panu Bogu za dar Jana Pawła II, za dar tego, że oręduje za nami już w niebie, jako błogosławiony staje się dla nas wszystkim orędownikiem, drogowskazem, tym, który staje jako wzór i przykład. Wspominamy momenty, chwile Jego słowa. Dzisiaj w czasie rozmów niedokończonych pragniemy mówić o Janie Pawle II jako pielgrzymie nadziei. Błogosławiony Jan Paweł II, pielgrzym nadziei. Uczestnicy naszych rozmów niedokończonych to ksiądz doktor habilitowany Czesław Parzyszek, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest z nami również ksiądz doktor Marian Mucha, kustosz sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówkach i proboszcz parafii. Jest ksiądz doktor Krzysztof Czapla, dyrektor sekretariatu fatimskiego przy sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Są również z nami pan Adam Bachleda-Curuś, były burmistrz miasta Zakopane, jak również pan Piotr Bąk, wiceburmistrz miasta Zakopane, ówczesny, to znaczy wówczas, gdy do Zakopanego pielgrzymował ojciec święty Jan Paweł II. I jest z nami przedstawicielka tutejszej parafii, pani Maria Mateja. I oczywiście od samego początku nie trudno było trafić do studia Radia Maryja w Zakopanem na Krzeptówkach, ponieważ jest z nami kapela sanktuaryjna, która prezentuje swoją twórczością muzykę góralską przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. I od tej muzyki pragniemy rozpocząć, a potem wprowadzenie kustosz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem. Więc żewnie po góralsku dla Matki Bożej i Ojca Świętego. Niejednokrotnie jeszcze słyszeć będziemy kapelę sanktuaryjną. Bardzo gorąco dziękujemy Wam za obecność w kościele, w sanktuarium, również dzisiaj w naszym studium. Można powiedzieć, że nasz program rzeczywiście spod samiuśkich Tater, nie tylko dlatego, że u ojców i księży pallotynów przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, ale też z tego powodu, że jest kapela góralska. Ksiądz dr Marian Mucha, prosimy księdza o wprowadzenie w temat dzisiejszego naszego spotkania. Błogosławiony Jan Paweł II, pielgrzym nadziei.
Zacznę od pozdrowień z tego studia Radia Maryja przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Chciałbym najpierw pozdrowić wszystkich biskupów polskich. 16 marca tutaj w sanktuarium gościliśmy biskupów polskich zebranych na plenarnej konferencji Episkopatu Polski z racji stulecia księżówki. W sposób szczególny arcybiskupa, czyli naszego współbrata Henryka Hozera z diecezji warszawsko-praskiej i biskupa seniora Alojzego Orszulika z diecezji łowickiej. Chciałbym też pozdrowić współbraci księży prowincjałów Józefa Lasaka z zarządem, księdza prowincjała Adriana Galbasa z prowincji Zwiastowania Pańskiego, a także wszystkich wiernych trwających przy odbiornikach Radia Maryja, obecnie będących razem z nami, wiernych naszej parafii i pielgrzymów, którzy nawiedzali, nawiedzają i zapewne to miejsce nawiedzać będą. A zacznę w sposób może przedziwny. Rozmowy niedokończone w dniu dzisiejszym od wspomnienia. Otóż 25 maja minie czwarta rocznica śmierci świętej pamięci księdza Mirosława Drostka, proboszcza, kustosza, budowniczego tego miejsca, twórcy tego miejsca. Na jego pogrzebie kardynał Stanisław Dziwisz, którego również niezwykle serdecznie pozdrawiamy, wszak wczoraj przeżywał dzień swoich imienin, powiedział, że dzień 7 czerwca 1997 roku był dla świętej pamięci księdza Mirosława jednym z najszczęśliwszych dni. I pewnie tak było. Jestem o tym przekonany. Jestem też przekonany, że świadkowie tamtych zdarzeń, obecni tutaj panowie burmistrzowie z tamtego czasu i pani Maria, będąca wówczas naczelnikiem Wydziału Kultury tego miasta, i współbracia obecnie tu w studio mogą to poświadczyć. Ksiądz kardynał mówił to z perspektywy tamtego czasu, nie mając wiedzy jeszcze, kiedy nastąpi dzień beatyfikacji sługi Bożego Jana Pawła II. Sądzę, że gdyby ksiądz Mirosław żył, to ten 1 maja tego roku byłby jednym również z najszczęśliwszych dni w jego życiu. Wszak on całe swoje życie oddał Kościołowi, ten Kościół miłował. Całe swoje życie oddał papieżowi, również z miłości ku niemu. Był przekonany, że jest świętym za życia i modląc się tutaj na chrzeptówkach o łaskę wniesienia go na ołtarze, raczej oczekiwał aktu kościelnego potwierdzającego ów fakt. To moment, o którym chciałbym na początku powiedzieć. Są jeszcze inne dwa momenty, które chcę podkreślić, a związane są właśnie z pogrzebem świętej pamięci księdza Mirosława. Wszak ksiądz kardynał w czasie owej homilii podczas liturgii jego pogrzebu wspomniał o dziedzictwie księdza Mirosława Drostka. Tym dziedzictwem jest orędzie Matki Bożej Fatimskiej, kult Matki Bożej Fatimskiej, to miejsce łączące Fatimę, plac świętego Piotra, Rzym, Watykan i Zakopane. A z drugiej strony pamięć o pontyfikacie Jana Pawła II. Wyrazem tej pamięci są też pamiątki, które znajdują się w skarbcu przy w sanktuarium, a one mają wraz z aktem konsekracji przypominać o obecności Jana Pawła II na skalnym Podhalu, tutaj w Zakopanem. I prosił nas w czasie tej homilii palotynów będących kustoszami tego miejsca o to, abyśmy byli wierni temu dziedzictwu, byśmy o nim nie zapomnieli, o tym dziedzictwie. Jestem przekonany, że nie sposób by było zapomnieć o tym dziedzictwie. Wszak gdyby mieszkańcy Skalnego Podhala, my palotyni prowadzący to sanktuarium, zapomnieli, to zapewne kamienie pod Giewontem wywołały i dopominałyby się o dziejową sprawiedliwość. Ten moment jest niezwykle ważny, ponieważ robimy wszystko razem z wiernymi tej parafii, razem z pielgrzymami nawiedzającymi sanktuarium, by kult Matki Bożej Fatimskiej dalej był przewiony, a jednocześnie by pamięć o pontyfikacie, o osobie, o przesłaniu Jana Pawła II trwała. I trzeci moment, o którym chciałbym powiedzieć, to ów moment nadziei. Cały pontyfikat Jana Pawła II, sam wybór, był takim momentem, który w sercach Polaków mieszkających w kraju nad Wisłą, ale też poza jego granicami, wzbudził ogromną nadzieję. Nikt się nie spodziewał, że nas zamkniętych za murem berlińskim, żelazną kurtyną, Bóg tak wywyższy, tak dostrzeże i tak mocno wyniesie. Z tym pontyfikatem wiązaliśmy wiele nadziei. A te nadzieje były tym większe, im częściej, począwszy od pierwszej pielgrzymki, przybywał do naszej ojczyzny Jan Paweł II. Te nadzieje też poniekąd się spełniały. Zmieniała się Polska, zmieniało się Skalne Podhale i dane było papieżowi, dzisiaj błogosławionemu Janowi Pawłowi, przybyć również na Skalne Podhale. Na Skalne Podhale, które również doświadczało przemian, które doświadczało wielkości, ale też nadziei związanych z jego osobą. Stąd też zapewne pomysł złożenia papieżowi podczas jego wizyty w Zakopanem owego hołdu górali. I o którym jeszcze na pewno będą mówić tutaj współrozmówcy tutaj, zgromadzeni w studio. I jeszcze jeden moment chciałbym zaznaczyć, podkreślić bardzo mocno. A to dotyczy czasu, kiedy miał miejsce zamach na placu Świętego Piotra w Rzymie. To tutaj razem z ówczesnym księdzem proboszczem, kustoszem, gromadzili się ludzie. I co w nich było? Nadzieja. Nadzieja na to, że dzięki tej modlitwie wytrwała i od rana do wieczora i przez całą noc. Od 13 maja aż po dzień 14 sierpnia. Dzięki tej modlitwie wybłagają u Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej cud uzdrowienia, cud życia. I tak się też stało. A ta świątynia, w której dzisiaj żeśmy sprawowali Eucharystię, jest takim niemym, ale niezwykle wymownym znakiem spełnienia też tej nadziei.
Zgromadziliśmy się dzisiaj w świątyni, która jest wotum wdzięczności za ocalenie życia Jana Pawła II. Patrzyliśmy, jak ona wzrasta w tę potęgę piękna na cześć i chwałę Wszechmogącego Boga i Matki Najświętszej Fatimskiej. Patrzyliśmy też, jak wzrasta duchowo, jak towarzyszą temu dziełu górale. I chyba tak wyśpiewane to wszystko zostało w niezapomnianym wówczas hymnie pod Krokwią Zakopanem, w tym śpiewie dla Jana Pawła II. Potem oczywiście w konsekracji tej świątyni. W dniu dzisiejszym, gdy tutaj nawiedzaliśmy miejsca sanktuaryjne, zobaczyliśmy też nad mogiłą księdza Mirosława Drostka bardzo wymowny pomnik z pietą, z krzyżem i z bardzo prostymi słowami też wdzięczności i zaufania. Dobrzy ludzie donieśli, że to dzieło i fundatorem tego jest będący pośród nas pan Adam Bachleda Curuś, ówczesny burmistrz miasta Zakopane. Czy to prawda?
Trudne pytanie, ja może odpowiem. Tak, to prawda, ale...
Tak ludzie mówią.
Nie tylko ten moment, trzeba też jeszcze zale wiele innych, które tutaj dzieją się dzięki pomocy i życzliwości pana Adama i za to jesteśmy mu ogromnie wdzięczni.
Ja myślę, że ważną rzeczą jest to, co ksiądz proboszcz, ksiądz kustosz powiedział, wspomniał. Wspomniał pamięć kustosza księdza Mirosława Drostka. Nie byłoby tego miejsca, nie byłoby tej wizyty w 1997 roku, gdyby nie wielka wiara i nadzieja księdza Mirosława. Pomnik stoi i świadczy o tym człowieku. Natomiast ważną rzeczą jest, że przychodzimy, tu się spotykamy, że go wspominamy i że kult Matki Boskiej Fatimskiej w tym miejscu dalej jest żywy, dalej trwa. I myślę, że dzisiaj obok kultu Matki Boskiej Fatimskiej będzie rozwijał się tutaj bardzo mocno kult błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II. Ksiądz Mirosław Drozdek bardzo zabiegał o tą wizytę, o tą część wizyty podhalańskiej. To była szczególna wizyta, ponieważ łączyła ze sobą zarówno ten fragment duszpasterski, ale również był fragment prywatnej wizyty Jana Pawła II na Podhalu, kiedy wszyscy mieliśmy taką nadzieję, że troszkę odpocznie tutaj w Tatrach, w górach, wśród górali, wśród ludzi, którzy naprawdę go miłowali i miłują po dzień dzisiejszy. Ojciec Święty, jego nauka jest żywa na Podhalu, jest żywa po dzień dzisiejszy, w każdej chwili i myślę, że będzie przekazywana następnym pokoleniom. Także to bardzo piękne, że ksiądz proboszcz i kustosz wspomniał swojego wielkiego poprzednika.
A z tym pomnikiem to prawda, że ufundowany? Ponieważ jeżeli mamy okazję zapytać u źródła, to pytamy. Dziennikarze czasem mają to do siebie, że bez uprzedzenia.
Ja tak naprawdę myślę, że to nie najważniejsze, kto go ufundował. Ważne, że była taka inicjatywa tutaj w parafii, żeby on powstał. To świadczy o stosunku parafian i to chcę podkreślić, mieszkańców Zakopanego. Bo oprócz całego wymiaru duchowego, takiego ojcowskiego tutaj w parafii, oddziaływania na dekanat zakopiański, co udało się księdzu Mirosławowi, to wywarł olbrzymi wpływ na dzieje i rozwój Zakopanego w pewnym okresie 20-30-lecia. I myślę, że ten pomnik, duże słowo, ten kamień, który stoi, jak gdyby upamiętnia osobę księdza kustosza Drozdka, jest takim wyrazem pamięci całego miasta, całej społeczności, parafian, tutaj braci, współbraci. A kto ufundował, to jest wtórna zupełnie sprawa.
Dobrze. Ksiądz dr Krzysztof Czapla, Jan Paweł II, Pielgrzym Nadziei.
Pozwolę sobie na początku jeszcze pozdrowić wszystkich tych, którzy włączyli się w dzieło Wielkiej Fatimskiej Nowenny, bo patronem tej nowenny jest teraz już błogosławiony Jan Paweł II, a kiedy nowenna się rozpoczynała 2 lata temu, wierzyliśmy mocno, że Jan Paweł II, ten, który Fatimę podniósł, przywołał na nowo ku pamięci świata, został obrany. Patrzyliśmy na niego, wspominaliśmy, cieszyliśmy się tym darem również tu obecności na Krzeptówkach i stąd obraliśmy go patronem tego dzieła. Także wszystkich pozdrawiam i razem raduję się, że Jan Paweł II jest teraz błogosławionym. Jan Paweł II, błogosławiony pielgrzym nadziei. Miałem okazję patrzeć na Ojca Świętego tutaj, jak pielgrzymował. Więc skoro mówimy o pielgrzymie niezmiernie wymownym, faktem jest to, że pierwsze kroki Ojca Świętego podążyły do kaplicy Niepokalanego Serca Maryi. Nikt o tym nie wiedział. Ojciec Święty podjechał, ksiądz kustosz świętej pamięci, ksiądz Drozdek był w świątyni sanktuaryjnej, a Ojciec Święty przy kaplicy, witany właśnie przez Panią Marię, podbiega ksiądz kustosz, a Ojciec Święty chce być w kaplicy przed figurą, którą sam wcześniej koronował, bo dziś pierwsza sobota, powiedział. Jest to przeciekawe, to dopiero teraz z perspektywy lat można dostrzec, co tak naprawdę się wtedy wydarzyło. Ojciec Święty, kiedy jechał na pierwszą pielgrzymkę do Meksyku, wszyscy mu mówili, że to strój nie wolno, że są zakazy. On mówi, dosyć. To, że są takie trudności, że są problemy, to ja wiem. Ja potrzebuję doradców, które im powiedzą, jak te trudności przezwyciężyć. I był takim właśnie pielgrzymem, który tam, gdzie się pojawił, nazywał zło po imieniu, ale nie po to, by go przywoływać, ale nieustannie pokazując, jak to zło przezwyciężyć. I to, co się dokonało wówczas, w pierwszą sobotę miesiąca, we wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi, też ciekawa zbieżność dat i faktów i wydarzeń. Jan Paweł II, ten zatopiony na modlitwie i w kaplicy, i później po mszy świętej, po konsekracji tego sanktuarium, świątyni sanktuaryjnej, też ukląkł przed Matką Bożą obecną w figurze, w Serce Niepokalanym, i też zatopił się w modlitwie, że kilkakrotnie ksiądz i ceremoniarz, i ksiądz sekretarz podchodzili i mówi: Ojcze Święty, w świętej rodzinie już czekają się długo, długo po czasie, a on dalej klęczał i pokazał naprawdę, gdzie jest nasza nadzieja. Teraz dopiero po latach tak naprawdę można zobaczyć, że Ojciec Święty nie tylko spełnił nasze nadzieje, był pielgrzymem nadziei, bo tutaj to, co się wydarzyło przed pielgrzymką Ojca Świętego do Zakopanego, ileż było oczekiwań, przygotowań, zabiegów. Nawet same słowa Ojca Świętego, które powiedział w Lewoczy: módlcie się, by Matka Boża z Lewoczy przeprowadziła Ojca Świętego przez Tatry do Zakopanego. I podążaliśmy tu wtedy jeszcze, może nie jako burmistrzami, ale przewodnikami, panem Adamem, panem Piotrem do Lewoczy, by prosić Matkę Bożą z Lewoczy, by to się stało, by to się wypełniło. I Ojciec Święty pielgrzymował do Zakopanego, spełnił nasze pragnienia, by konsekrował to sanktuarium, które wyrosło z miłości do Niego za ten cud ocalonego Jego życia. A tak naprawdę można powiedzieć, że tym, co dokonało się w sposób niezapowiedziany, co nie było w ogóle w programie, pokazał nam naszą, gdzie jest źródło naszej nadziei. Tak sobie pomyślałem swego czasu, dlaczego tak się stało, że ten marmur w świątyni jest zielony. Był inny. Ksiądz kustosz, z tego co ja pamiętam, kazał go jednej nocy skuć i położyć nowy. Jest zielony. Jeśli zieleń jest kolorem nadziei, to tak naprawdę też jest jakiś znak w tej świątyni, która bije i budzi nadzieję. Która czekała, ta świątynia, na Jana Pawła II, na wikariusza Chrystusowego, i się doczekała. Ale również pokazał nam Matkę Bożą. Przypomniał nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Nabożeństwo, które by się wyrażało przez poświęcenie Sercu Niepokalanemu, a je również przez pierwsze soboty miesiąca. Pielgrzym nadziei. Później usłyszeliśmy w słowach homilii: to sanktuarium jest mi w najszczególniejszy sposób bliskie i drogie. Ale tak myślę sobie, że te słowa, które padły, są niezmiernie budujące dla nas. Ale później, co dopiero powiedział arcybiskup Nowacki, późniejszy nuncjusz apostolski na Słowacji, wcześniej pracujący w sekretariacie stanu na Watykanie, przygotowujący pielgrzymkę tu do Zakopanego, powiedział: nie widziałem Ojca Świętego, który by tak bardzo chciał napisać homilię tak naprawdę od serca. On ją pisał kilka miesięcy i pisał zdanie po zdaniu w swojej kaplicy po mszy świętej w czasie dziękczynienia. Bo chce podziękować, bo chce wyrazić wdzięczność. Chce tam być. Nie ma konieczności, by mówić o problemach i trudnościach, które były przed tą pielgrzymką, przed pielgrzymką do Zakopanego. Nieważne. Ważne jest to, że Ojciec Święty tutaj był. I to jego pragnienie się spełniło, że chce być, chce konsekrować tą świątynię. I takie słowa otuchy nam powiedział: dziękuję wam za waszą modlitwę. Zawsze byliście ze mną. To budzi nadzieję, bo pokazuje, jak bardzo był zżyty z tym miejscem i jego też pragnienie się wypełniło. Ale powracam jeszcze raz. Tak naprawdę ta cisza modlitwy pokazuje, gdzie jest źródło nadziei, które nam pokazał jako pielgrzym. Nie chcę, by mi mówić o trudnościach, o problemach. Chcę, by wskazać, jak rozwiązać te problemy. I on nam tu pokazał. Serce Niepokalane. I to największy dar i największe źródło nadziei, jakie nam pokazał papież, pielgrzym, błogosławiony Jan Paweł II.
Bardzo gorąco dziękujemy za te słowa, za przypomnienie, też wyjaśnienie tego, co tak naprawdę jest kluczowe w byciu pielgrzymem, bo pielgrzym nie tylko przynosi swoje słowo, swoje pouczenie, ale również przynosi nadzieję i przynosi ze sobą przeogromny dar modlitwy. Z pielgrzymem zawsze się trzeba pomodlić. Pielgrzyma się prosi o błogosławieństwo, o to, żeby zabrał swoje intencje, ale pielgrzym zostawia bogactwo swojej drogi i trudu pielgrzyma i to na pewno dokonało się właśnie tutaj w 97 roku i to dokonało się zapewne potem w 2002, o czym wspominał w czasie dzisiejszego słowa homilii ksiądz profesor Czesław Parzyszek. Z nami jest kapela sanktuaryjna. Niech też wygra czy wyśpiewa tą wielką nadzieję, ten wielki dar dziękczynienia za Jana Pawła II. Kapela sanktuaryjna z panem Stanisławem Maśniakiem. Czy w tej rzewnej melodii nie ma tęsknoty, która jest wypełnieniem i takim wołaniem o spełnienie wszystkich naszych nadziei, pragnień tych związanych z dobrem, ze szczęściem, z Panem Bogiem? Chcemy powrócić jeszcze na moment do 97 roku. Ksiądz Krzysztof Czapla wspomniał te najważniejsze, można powiedzieć, i modlitwy w Lewoczy, i tęsknoty, i pielgrzymowanie, i przybycie, i ofiarowanie w ciszy modlitwy i w tym uporze Jana Pawła II, że nieważny jest porządek, ważne jest to, co dyktuje w sercu Pan Bóg, z którym miał Jan Paweł II bardzo taki mocny, oczywisty kontakt i dawanie tego świadectwa prawdzie. Chcemy też zapytać ówczesnych burmistrzów o ten wymiar nadziei pielgrzymowania Jana Pawła II, tego, co dokonało się w sercach mieszkańców, tego, co dokonało się w sercach uczestników tych uroczystości, bo przecież pamiętamy, że z tego miejsca popłynął nie tylko hymn wdzięczności za uratowanie życia Panu Bogu za stawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej wyrażone przez Jana Pawła II w pierwszą sobotę miesiąca w niepokalane serce Najświętszej Maryi Panny, ale też popłynął jasny apel o miejscu krzyża w historii naszej ojczyzny. Ówczesny burmistrz pan Adam Bachleda-Curuś, a następnie pan Piotr Bąk.
To wszystko łączy się z sanktuarium, bo sanktuarium położone jest u podnóża Giewontu, na którym stoi krzyż Chrystus. I tu przy tym krzyżu jest Matka Boska Fatimska. W związku z tym ta nadzieja, o której mówił ksiądz Krzysztof, również została zawarta i wypowiedziana w czasie liturgii mszy świętej pod Wielką Krokwią 6 czerwca, dzień wcześniej, tam, gdzie był złożony hołd kurali polskich Janowi Pawłowi II. Ojciec Święty, ja tylko wspomnę fragment tego, co powiedział. Powiedział to po mszy świętej, były to słowa wypowiedziane z serca, nie były to słowa odczytane, nie było to w czasie homilii, tylko już na zakończenie. Ojciec Święty powiedział, że ten krzyż stojący na Giewoncie patrzy na całą Polskę, patrzy od Tatr do Bałtyku i patrząc od Bałtyku w stronę tego krzyża, powtarzajmy sursum corda. Czymżeż jest sursum corda, jak nie nadzieją, w górę serca? Jak gdyby w tym również zawarta jest ta wielka nadzieja, którą jeżeli połączymy z tym, co później na drugi dzień Ojciec Święty powiedział tu na Krzeptówkach. Wydaje mi się, że wtedy dopiero widzimy tą pełnię nadziei, którą reprezentował swoją postawą i nauką Jan Paweł II, czyli Chrystus i Matka. I to było niesamowite. Ta nadzieja, oczywiście możemy ją rozważać na różnych płaszczyznach. Możemy właśnie w tej płaszczyźnie, w płaszczyźnie duchowej, bardzo głębokiej. I to jest najważniejsze. Ale Ojciec Święty przede wszystkim w Polakach wzbudził również tą nadzieję tożsamości. Tą nadzieję jako wielkiego narodu. Narodu zapomnianego, który dzięki wyniesieniu go na stolicę apostolską, dzięki temu, że Pan Bóg postawił Karola Wojtyłę na stanowisku papieża, jak gdyby wydźwignął naród polski z pewnego takiego zapomnienia. Pozwolił nam uwierzyć znowu w naszą wielkość narodową, jak również, a przede wszystkim odzyskać wolność. I to w słowach hołdu myśmy zawarli, dziękując Ojcu Świętemu, że wydobył nas z czerwonej niewoli. Myślę, że historia i upływający czas pozwoli odkryć wiele kart, które pokażą, że właśnie tą wolność w wymiarze takim doczesnym zawdzięczamy Janowi Pawłowi II. Jego modlitwie, jego wstawiennictwu, jego rozmowią. I myślę, że to jest bardzo istotne. Co do takiej nadziei, tutaj na Podhalu nie da się opisać tej atmosfery, która tu wtedy panowała. To są rzeczy, ja jak mówię, mam ciarki, nie do zapomnienia. To ci, którzy to przeżyli, myślę, że to były najważniejsze rzeczy w życiu każdego człowieka, który mógł współuczestniczyć w godnym przyjęciu Ojca Świętego tutaj na Podhalu.
Od dłuższego czasu, czyniąc refleksję nad historią naszej ojczyzny, zastanawia i wzrusza, ale też inspiruje, bo chodzi o wzruszenie, nie żeby wylać nawet wiadro łez i wyjść szczęśliwym, tylko żeby z tego były konkretne owoce na dalsze życie. W 1901 roku górale na własnych barkach wynoszą na Giewont i stawiają krzyż, żeby może obudzić tego śpiącego rycerza, żeby krzyż górował nad całą naszą ojczyzną. I wtedy Polska była w niewoli, można powiedzieć, góry nie należały do Polski, bo byli zaborcy, należały oczywiście zawsze do górali, ale wtedy na podnóżu XX wieku ten gest był gestem wymownym, który przebudził, który dał siłę, umocnił naszą nadzieję. Na początku XXI wieku nie możemy drewnianego krzyża na krakowskim przedmieściu postawić jako wotum pamięci czy też upamiętnienia tych, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem bądź nad Smoleńskiem. Ale gdy słyszę o tym wotum wdzięczności za Jana Pawła II, rozpoczętym budować wówczas, gdy jeszcze nie byliśmy Polską wolną, teraz też mamy wiele wątpliwości co do jej wolności, ale wtedy ona była jeszcze czerwona, jeszcze kraj rad miał wiele do powiedzenia i wojska nie tylko tutaj stacjonowały, ale nami rządzono z Moskwy, też powstaje potężne wotum wdzięczności, zawierzając Kościół, zawierzając ojczyznę Matce Najświętszej, dziękując za to, że został ratowany Jan Paweł II i potem ten 97 rok, można powiedzieć, podsumowanie tej wdzięczności spod krzyża i tej wdzięczności, gdzie pod krzyżem zawsze stoi Matka Najświętsza i tutaj tak możemy też odczytać w takiej symbolice herbu papieskiego. Pod krzyżem stała Matka Najświętsza i tutaj pod Giewontem, patrząc chociażby z Gubałówki, też widzimy krzyża, pod nim sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. To wielkie, wielkie wydarzenia, myślę, też wielkie rzeczy i świadectwo działania Pana Boga i Jego Matki w historii naszego narodu, naszego Kościoła, i góralom należy się wielkie słowa uznania, wdzięczności i oby to nie były tylko chwilowe łzy, ale aby przerodziły się w postawy nawrócenia, modlitwy różańcowej z przesłania fatimskiego i rozpoczęcia drogi nawrócenia. To taka dygresja własnych skojarzeń i modlitw. Pan Piotr Bąk, ówczesny wiceburmistrz miasta Zakopane. Jak pan przeżywał te chwile po 14 latach? Jakie owoce tych chwil pan dostrzega w życiu sąsiadów, bliskich, przyjaciół?
To wszystko na pewno nie jest proste. Niewątpliwie jest tak, że nasze pokolenie jest tym pokoleniem szczególnym, które doświadczyło tej wyjątkowej łaski, że żyliśmy wtedy, gdy Jan Paweł II po tej samej ziemi chodził, ten sam chleb jadł, był jednym z nas. 50, można powiedzieć, kilkadziesiąt pokoleń Polaków od czasów, gdy Polska powstała jako państwo, gdy zaczął kształtować się naród polski, nie miało tego szczęścia, że to właśnie teraz żył Polak, który został rzymskim papieżem, wielkim papieżem, świętym, i ten, który wydostał Polskę z niewoli, bo przecież chyba wśród nas, którzy kształtowaliśmy się wtedy, gdy była pierwsza pielgrzymka w 1979 roku do Polski, wtedy, gdy rok później wybuchła Solidarność, nie podlega to dyskusji. I myślę, że z perspektywy czasu to, o czym często tutaj w sanktuarium mówił świętej pamięci ksiądz Mirosław Drozdek, jak gdyby bardzo się potwierdza, jak gdyby ta świadomość tego staje się już własnością wszystkich i nikogo do tego nie trzeba przekonywać. Mówiono tu o krzyżu na Giewoncie. Historia krzyża na Giewoncie to też bardzo ciekawy przykład wielkości symbolu. Ówczesny proboszcz zakopiański, ksiądz Kazimierz Kaszewski, w 1901 roku namówił swoich parafian do tego, aby na tej górującej nad Zakopanem turni, jedynej w granicach Zakopanego, bo inne należały do sąsiednich wiosek, postawić krzyż. Minęło 100 lat i u stóp tego krzyża stanął rzymski papież i wskazał na ten krzyż wszystkim Polakom jako na punkt odniesienia od Tatr do Bałtyku, jako na ten kierunek, który jest najważniejszy. Myślę, że to wszystko pokazuje, że na pewne rzeczy trzeba patrzeć właśnie z dystansem i wtedy dopiero ten upływ czasu pokazuje wielkość tego wszystkiego. Gdy dowiedzieliśmy się o tym w 1991 roku, że Jan Paweł II przybędzie do Zakopanego, a mieliśmy ten zaszczyt i honor pełnić wtedy funkcje samorządowe, zasiadać w zarządzie miasta, no chcieliśmy przygotować się do tego jak najlepiej i przyjąć Ojca Świętego tak, jak najgodniej potrafimy, tak jak nakazuje nasza tradycja. Bo Podhale jest tą częścią Polski, gdzie ta tradycja jest szczególnie wyrazista. To tutaj przez wieki w twardej walce z naturą, na tej nieurodzajnej, skarnej ziemi, no, kształtował się pewien specyficzny typ ludzi, którzy bardzo pracowici, ale jednocześnie bardzo wolni. Dlatego, że Podhale było królewszczyzną, mieszkańcy tej ziemi służyli w królewskim wojsku, bronili Rzeczypospolitej przed najazdami i byli ludźmi bardzo honorowymi. I zawsze w tej podhalańskiej tradycji szczególne miejsce zajmowała wiara, zajmował Kościół katolicki. Dlatego trudno było ten moment potraktować w jakiś taki sposób, jak każdą inną wizytę. I stąd była idea tego hołdu. Gdy przygotowywaliśmy przyjęcie Ojca Świętego, ja odpowiadałem bardziej za sprawy logistyczne, za sprawy techniczne, ale robiliśmy to wspólnie. Przewodził wszystkiemu Adam i on nadawał temu kierunek. Była pani Maria, która kierowała referatem kultury. Byli inni, którzy wnieśli tu wielki wkład. Ale staraliśmy się do tego zaangażować całą miejscową społeczność. I przede wszystkim zdaliśmy sobie sprawę, jak zastanawialiśmy się w dłuższym dystansie, że chociaż był to rok 1997, chociaż już od upadku PRL-u minęło 7 lat, nikt, ani prezydent, ani premier, ani nikt z ważnych osób, które były do tego ze wszech miar predestynowane, nie podziękował Ojcu Świętemu. Nie powiedział Janowi Pawłowi II tego, co było niby oczywiste. Prostego dziękuję za to, co zrobił dla Polski. Przecież w 1990 roku Polska odzyskała niepodległość bez wielkiej wojny, bez ofiar, bez walk. Tak jak to nasza historia uczy, mogło się to odbyć. O tym jeszcze mówił kiedyś Mickiewicz, o Wielkiej Wojnie Ludów. Inaczej nie wyobrażano sobie zrzucenia pęt sowieckich władzy Moskwy. A stało się to zupełnie inną drogą, Bogu wiadomą, który posłał tutaj tego człowieka, aby nas poprowadził. I dlatego chcieliśmy podziękować. Ten hołd był nie, bo też tak niektórzy próbują to spłycić, że Adam Bachleda Curuś pięknie przywitał Jana Pawła II w Zakopanem. Z punktu widzenia formalnego to było inaczej. Hołd składał Adam na czele wszystkich wójtów Podhala, Spisza, Orawy, Pienin, Gorców i Żywiecczyzny. A więc do hołdu, do Jana Pawła II udali się ludzie, którzy mieli do tego pełnomocnictwo, mieli do tego plenipotencję poprzez wybór w wolnych wyborach samorządowych. Oprócz tych przedstawicieli lokalnej władzy byli przedstawiciele wszystkich rodów góralskich, najstarszych rodów góralskich i wreszcie były przedstawiciele trzech pokoleń najmłodszych, pokolenia dojrzałego i tego pokolenia starszego. I w tym sensie ten hołd, on pozostanie na zawsze. To nie był jednorazowy jakiś taki akt powitania, piękne słowa, tylko to była deklaracja, którą złożyli przedstawiciele tej społeczności w obecności ponad 250 tysięcy ludzi, potwierdzając, że ta ziemia od czasu, gdy Mieszko I oddał, czy jak to powiedziane było, poddał ją stolicy apostolskiej, zawsze stolicy apostolskiej będzie wierna. Jedno jest jeszcze ważne, że oczywiście gdyby te słowa były mówione tylko w imieniu górali, pewnie zostałyby powiedziane gwarą. One zostały powiedziane po polsku w języku literackim. To też znaczy i taki był wtedy czas. Myślę, że Zakopane zawsze znaczyło troszeczkę więcej. Było tym szczególnym miejscem spotkania wszystkich Polaków. Stąd kiedyś wyruszali w walkę o niepodległość legioniści. Tutaj spotykały się elity narodowe. Tutaj wśród natury, wśród piękna górskiej przyrody ludzie odnawiali swój organizm, ale także swojego ducha. I tak na to trzeba patrzeć. Ojciec Święty przyjął ten hołd i powiedział bardzo znaczące słowa, nad którymi wielokrotnie zastanawiałem się, dlaczego tak powiedział. Powiedział, na was zawsze można liczyć. To było chyba powiedziane troszeczkę na wyrost, bo przecież wiemy, jacy my jesteśmy i różnie to z nami, z mieszkańcami tej skalnej ziemi bywało. Ale z czasem doszedłem do wniosku, że to powiedział ku przyszłości. Te słowa, na was zawsze można liczyć, to odnoszą się do nas, odnoszą się także do całej Polski, ale one są przede wszystkim wielkim zadaniem, wielkim wyzwaniem i wielkim zobowiązaniem na przyszłość. I w tym sensie, jeżeli już Jan Paweł II jest dzisiaj w domu Ojca, jeżeli patrzy na nas z góry, to porządkując sobie te słowa, te wydarzenia, te fakty, te gesty, te symbole, bo przecież przed dzień przybycia Jana Pawła II do Zakopanego Rada Miasta zdecydowała o zmianie herbu. W herbie miasta umieszczony został krzyż i klucze piotrowe jako świadectwo tego najważniejszego wydarzenia w historii Zakopanego i tak już zostanie. Tak będzie pewnie przez wieki i pisma kiedyś zaginą i wiele zapomną, ale ten symbol będzie. I dlatego jeżeli porządkujemy to wszystko, to jest w tym właśnie wielka nadzieja. Ta zawarta w słowie sursum corda, w słowach, że na was zawsze można liczyć, ale przede wszystkim w tym, że jest młode pokolenie, są młodzi ludzie i będą następni, którzy to przesłanie będą na pewno chcieli kontynuować, którzy przyjmą je jako swoje.
Bardzo gorąco dziękujemy za te słowa przypomniane, całą otoczkę i ten rys historyczny, jak doszło do złożenia hołdu górali Janowi Pawłowi II. Rodzi się pytanie. Taka wizyta zawsze jest przygotowywana dwustronnie i trudno sobie wyobrazić, że towarzyszy temu jakieś zaskoczenie, że nagle ktoś, nawet chociażby to było 500 reprezentantów, w sposób taki zupełnie spontaniczny, można by powiedzieć uzurpujący sobie władzę, dorywa się do mikrofonu i składa hołd. Czy stolica apostolska była wcześniej uprzedzona o tym, że będzie złożony taki hołd górali? Bo przecież w przygotowaniach to na pewno musiało być brane pod uwagę.
To jest trudne pytanie i nie do końca umiem na nie odpowiedzieć. To znaczy, wiadomo, że bez zgody stolicy apostolskiej do takiego aktu złożenia takiego hołdu by w ogóle nie mogło dojść. Jest to chyba jedyny przypadek w historii Watykanu, kiedy osoba cywilna w czasie liturgii mszy świętej przemawia do Ojca Świętego w ten sposób. Prawdą jest, że o tym hołdzie niewiele osób wiedziało. Prawdą jest. Myślę, i dzisiaj jestem przekonany, gdyby to wcześniej zostało ujawnione, nie doszłoby do tego. Takie siły działały i działają, które absolutnie by przeszkodziły złożeniu temu hołdu, tego hołdu. Natomiast takie powiedzmy taka rzecz, jak zawsze przed pielgrzymką jest taka próba generalna, kiedy przyjeżdżają przedstawiciele Watykanu i analizują każdy element związany z pobytem Ojca Świętego. I w pewnym momencie główny ceremoniarz, jak doszło do tego momentu, kiedy miał być złożony hołd, mówi: my wiemy, co tu będzie. I przeszedł dalej. Wtedy nawet ksiądz kardynał Macharski nie wiedział, co tu będzie, bo to jeszcze było za wcześnie. I naprawdę o hołdzie wiedziało kilka osób do ostatniej chwili. Natomiast trzeba w tym miejscu powiedzieć i podziękować księdzu kardynałowi Macharskiemu, który w sposób niebywały, wspaniały zapowiedział ten hołd i przepięknie pozwolił wejść nam w tą tematykę, o czym ten hołd mówił. Także to jest wielka, wielka zasługa księdza kardynała, który zawsze do nas górali też miał jakąś słabość. Natomiast w tym hołdzie ciągle mówimy o jednej rzeczy. Mówimy o tym, że dziękowaliśmy Ojcu Świętemu za to, że wyzwolił nas z czerwonej niewoli. Ale pamiętajmy, że ten hołd to nie tylko jest podziękowanie. Myśmy już wtedy w 97 roku przepraszali Ojca Świętego za to, że nie dochowujemy wierności, że w sposób nieodpowiedzialny korzystamy z daru wolności. Ale równocześnie, i to chyba najważniejsze dla przyszłych pokoleń, myśmy przyrzekali. I według mnie to chyba jest też ta nadzieja i to przesłanie na przyszłość. Przyrzekaliśmy, że tak jak ten krzyż na Giewoncie będziemy twardo i mocno wierzyć i trwać w tradycji ojców naszych. Więc ten hołd był jakby w wielu wymiarach. Więc nie chciałbym, żebyśmy tylko na tym podziękowaniu Ojcu Świętemu się koncentrowali, ale również na tym, że w hołdzie były słowa i przeprosin, i przyrzeczenia.
Błogosławiony Jan Paweł II, pielgrzym nadziei, to temat naszego spotkania. Jeszcze głos zabierze pani Maria Mateja, jak również ksiądz profesor Czesław Parzyszek. Już teraz pragnę poinformować państwa o numerach telefonów do naszego studia: 18 201 32 63, 18 201 32 63. Lub 18 201 32 65, 18 201 32 65. O tych wydarzeniach pani Maria Mateja.
Krzeptowiańskie sanktuarium dowodnie świadczy o skuteczności modlitewnej nadziei. Tu w tym miejscu zostało wyproszonych tak bardzo wiele łask, wiele dobra dla naszego kraju. Przede wszystkim został tu wyproszony, tak wszyscy uważamy, dar ocalonego życia dla Ojca Świętego, następnie dar jego beatyfikacji, a także szereg innych spraw, o które tutaj modlą się nie tylko mieszkańcy parafii, ale licznie przybywający pielgrzymi. Dla Ojca Świętego kultura tutaj górali skalno-podhalańskich była rzeczą zawsze bliską jego sercu. Organizowaliśmy po jego wyborze na stolicę Piotrową konkursy poetyckie i może pozwolę sobie przeczytać jeden z wierszy właśnie o nadziei, nagrodzony pierwszą nagrodą. Jest to wiersz Jana Gutwińskiego z Krakowa. W konkursie tym uczestniczyli poeci ze wszystkich kontynentów. Tytuł tego wiersza jest taki: Wotum. Jest taki kolor nieba, który nadzieją niesie zwiastowanie. Jest takie niebo czasami. Jest stroma ścieżka nad reglami. Czuję się bliżej Boga na niej. Jest biała wieża, jak żagiel w koronie, który wiatr halny nie zdoła poruszyć, ani natchnienie poety, i hala w głębi mojej duszy, gdzie cały rok dla Ciebie, Ojcze, krokusy stroją się fiolety, gdzie cały rok dla Ciebie, Ojcze, kwitną ostróżki i krokusy. I te kwiaty chciałabym w imieniu środowiska kultury i naszej parafii złożyć Ojcu Świętemu u stóp.
Bardzo gorąco dziękujemy. Pani witała wówczas Ojca Świętego. Czy pamięta Pani słowa, jakie skierował on? Być może takie były. Czy bezpośrednio udał się przed Matkę Bożą i
Ojciec
jej figurę?
Święty przyjął z moich rąk. Byłam bardzo wzruszona i nie pamiętam dokładnie słów, którymi się zwrócił do mnie. Witałam Ojca Świętego razem z przedstawicielem parafii, panem Józefem Ugłonikom. Ojciec Święty powiedział, czy ten chleb jest wypieczony z owsianej mąki? Zgodnie z prawdą powiedziałam, nie wiem, ale wypieczony jest z całą serdecznością dla Waszej świątobliwości.
Z nami jest, dziękujemy za te słowa, z nami jest jeszcze tak, patrzymy tutaj, ta kapela sanktuaryjna, pan Stanisław Maśniak. Prosimy, żeby się chociaż parę słów odezwał tu do mikrofonu, ponieważ towarzyszyć muzyką czasem nie wystarcza, trzeba powiedzieć, dlaczego to czynicie, na czym polega wasza posługa, jak ją odczytujecie, jak ją odbieracie. Ponieważ wiele słów, i hołd złożony, i słowa Jana Pawła II są słowami, które pamiętamy, ale wielkiej krokwi, jak również tego wydarzenia z konsekracją świątyni, tego sanktuarium, no nie zapamiętalibyśmy w taki sposób, jak to pamiętamy po dzień dzisiejszy, gdyby nie góralska muzyka.
Co mogę powiedzieć? To jak dzisiaj tutaj nasz skład, tutaj naszej kapeli, naszej muzyki góralskiej, to są tacy ludzie, którzy są już zakorzenieni tutaj od pokoleń. A każdy z nas najlepiej sobie wziął do serca słowa papieża, że kto nie szanuje przeszłości, ten nie ma przyszłości. Więc nasze korzenie zawsze były tutaj z Polską. To jak powiedział pan Piotr Bąk, że tutaj zawsze były ziemie królewskie, zawsze byliśmy Polakami.
Proszę mi powiedzieć, jak wy to robicie, że wasza muzyka, ja ją nazywam, jest rzewna. To znaczy, gdy jest smutno, to człowiek ze smutku płacze, a gdy jest radośnie, to z tej radości też płacze i się wzrusza. I tak jest i na smutek dobra, i na radość. A brzmi zupełnie można powiedzieć podobnie.
To jest dosyć ciężkie pytanie dla mnie, bo ja mam to w sobie. Ja się tutaj urodziłem, to na takie pytanie to może ksiądz będzie mógł odpowiedzieć, kiedy.
Można powiedzieć, górale byli wolni i przebiegli jeszcze w dodatku, co przed chwileczką można było usłyszeć. Pod wielką krokwią wyśpiewano Ojcu Świętemu. Mówią, że też było cudem, ponieważ wszystkie góralki płakały ze wzruszenia, górale też płakali, a jednak grali, śpiewali. I rodziło się też pytanie, jak wyście to zrobili? Kto tam śpiewał? Może sami anieli?
No, każdy płakał. Być może każdy był dlatego wzruszony, ponieważ przyjechał do nas namiestnik Chrystusa.
No, ale wyście jeszcze śpiewali.
No. To była bardziej modlitwa, tak sobie myślę. Tak, to była modlitwa. To nie był zwykły, zwyczajny śpiew. Może pani tutaj powie, pani Marcin.
Więc,
Bóg zapłać.
Muzykanci w liczbie 176, no więc ogromna kapela góralska, bo kapela góralska składa się zwykle z 4 muzykantów. A tu tych muzykantów się zgłosiło tak wielu. Przewodził im Stanisław Michałczak. Natomiast to, co śpiewali, to były słowa modlitwy, bo wcześniej właśnie Urząd Miasta razem z księdzem kustoszem Mirosławem Drozdkiem rozpisaliśmy konkurs na śpiewkę góralską dedykowaną Ojcu Świętemu i te teksty były śpiewane przez muzykantów, ale także przez 5 chórów. I jeden z tych chórów, który został okazjonalnie utworzony, Turliki, jest żywym pomnikiem do dnia dzisiejszego, śpiewają i byli teraz na beatyfikacji jako przedstawiciele naszego miasta i śpiewali właśnie w Watykanie podczas tej uroczystości w sobotę.
Błogosławiony Jan Paweł II, pielgrzym nadziei. Prosimy, ksiądz profesor Czesław Parzyszek wprowadził nas w ten temat, kustosz sanktuarium, ksiądz doktor Marian Mucha, a zwieńczy w tej części tutaj prowadzonej ze studia, na razie bez udziału naszych radiosłuchaczy, które gorąco zapraszamy, zachęcamy do telefonowania, dzisiejszy kaznodzieja, ksiądz profesor Czesław Parzyszek.
Wszystko, co zostało powiedziane, to potwierdzam, bo sam byłem świadkiem, jak powstawało to sanktuarium. Byłem świadkiem wielu dokonań księdza Mirosława i to jego naprawdę wielkie zasługi. Ale chcę powiedzieć może jeszcze jedną sprawę, że ksiądz Mirosław również bardzo często powtarzał nazwisko księdza Czapli. Wczesnego prowincjała chciał nawet mu zbudować tutaj pomnik, ponieważ pierwszy dom zakupił ksiądz Czapla i w ogóle nabożeństwa fatimskie na polskiej ziemi właśnie rozszerzał ksiądz Czapla, ponieważ kardynał Wyszyński dotrzymał 2 figury. Jedno właśnie przekazał ówczesnemu prowincjałowi księdzu Czapla, a ksiądz Czapla właśnie przekazał do Zakopanego. Dlatego wydaje mi się, że to warto wspomnieć, bo taki był ksiądz Mirosław. To jest jedna rzecz, którą chcę powiedzieć. Druga, z całym szacunkiem tutaj rzeczywiście kłaniam się nisko góralom, ale chciałbym troszeczkę ten temat papież nadziei, mnie szkoda, że tylko skoncentrowano wokół Zakopanego, dlatego że papież nadziei, zresztą ksiądz Drozdek, jeżeli się modlił, to modlił się oczywiście nie tylko za górali, z góralami, ale przede wszystkim wszystkie te czuwania to były za Ojca Świętego, Stolicę Apostolską we wszystkich intencjach. I w związku z tym, jeżeli mówimy papież nadziei, ja bym chciał bardzo mocniej też podkreślić, że jego jakimś zamierzeniem było to, żeby właśnie ukazać również i modlić się w tych wszystkich intencjach, które papież aktualnie jakoś nosił w swoim sercu. I tu chciałbym dotknąć jakby 2 spraw, albo może, no właśnie jednej, ale jakby 2 czy 3 odsłonach. Mianowicie, papież bardzo starał się o apostołów nadziei. Bardzo. I to każda pielgrzymka, każdy dokument o tym mówi. Mianowicie, chodzi o powołania do kapłaństwa, do życia konsekrowanego, a również apostolat świecki. Jemu bardzo zależało, żeby właśnie ci byli nosicielami nadziei. I nie ma chyba żadnej pielgrzymki, gdzie papież się nie zwrócił właśnie do, prosząc o, i do biskupów ad limina, żeby się troszczyli o powołania na każdym kontynencie. Przecież te wszystkie które synody, które się odbyły dla Azji, dla Ameryki, wszystko, wszędzie tam była niesamowita, wypunktowana przez papieża troska właśnie o powołania i do kapłaństwa, i do życia konsekrowanego. I gdy chodzi o ludzi świeckich, jako apostołów, i nie zapomnę w 2000 roku, jak w Rzymie mocno mówił właśnie między innymi do, gdzie byli zgromadzeni polscy biskupi i w ogóle Polacy, że Polskę stać na to, żeby wydała więcej właśnie misjonarzy, że oni oczekują tyle kraju na właśnie na tych apostołów nadziei, więc chciałbym tym elementem bardzo mocno też podkreślić, bo to i nasz założyciel święty Wincenty Paluty o to się troszczył, zwłaszcza apostolstwo świeckich, ale również jemu bardzo zależało, żeby nie myśleć tylko o jakimś jednym regionie czy jednym kraju, ale właśnie troską jego był cały świat. I tu bym chciał właśnie tym elementem jakby może zakończyć, bo wiem, że czas leci, a już warto, żeby dać trochę może ludziom, którzy chcieliby coś może dopowiedzieć i o coś zapytać. Już teraz
oczywiście zapraszamy naszych radiosłuchaczy. 18-201-32-63, 18-201-32-63 lub 18-201-32-65, 18-201-32-65 w tej trosce o Kościół, o Ojczyznę, o Ojca Świętego, jego intencje. Tutaj na Trzeptówkach w Zakopanem wiele rzeczy też sprzyjało, ponieważ miasto Zakopane jest miastem turystycznym, gdzie bardzo wiele osób przybywa i zatrzymuje się w tym sanktuarium. Więc ograniczać rzeczywiście byłoby rzeczą sztuczną tylko i wyłącznie to sanktuarium i to miejsce do górali, gdy przybywa tak wiele osób pielgrzymujących, zatrzymuje się tak wielu turystów w czasie swoich wędrówek po górskich ścieżkach. Nasza kapela sanktuaryjna w oczekiwaniu na pierwsze telefony. Bardzo gorąco dziękujemy. Muzyka góralska, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej i kapela sanktuaryjna pod przewodnictwem pana Stanisława Maśniaka. Odbieramy pierwszy telefon w naszych rozmowach niedokończonych. Błogosławiony Jan Paweł II, pielgrzym nadziei. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz Marian Kielichowski z diecezji wrocławskiej. Pozdrawiam ojca prowadzącego i wszystkich w studiu w Zakopanem. Będzie to swoiste świadectwo właśnie moich przeżyć, spotkania właśnie w Fatimie, jak i z Janem Pawłem II na tych drogach. W 95 roku uczestniczyłem w narodowej pielgrzymce do Fatimy i właśnie tam, jak można powiedzieć, spotkałem to, czego w życiu oczekiwałem. Do jakby kapłaństwa było mi potrzebne to spotkanie właśnie z ruchem fatimskim, z apostolatem fatimskim i starałem się go przeszczepić, zaszczepić w parafii. Parafia jest niewielka, 800 osób, ale ponad 100 osób należy już do tego apostolatu fatimskiego. Wielokrotnie byłem w Zakopanem w czasie tych właśnie, no teraz nie mogłem, bo dopiero w sobotę wróciliśmy z Rzymu. Dlatego też po prostu powiem, że to tak bardzo ożywia parafię i to jest takie po prostu, no przez Marię Fatimską, teraz przez błogosławionego Jana Pawła II, wielu ludzi po prostu jakby znajduje swoje miejsce w kościele, w modlitwie. Powiem, że nawet liczymy nasze spotkania każdego 13, nie mamy przerwy, to już 187 od 95 roku, od października, kiedy przybyliśmy z figurą właśnie z kilka osób z parafii, byliśmy w tej narodowej pielgrzymce. I teraz po prostu to się rozwija. To po prostu staramy się także, żeby po prostu dla młodym jakoś zaszczepić właśnie. Niebawem już będzie kolejne spotkanie właśnie 13 maja. I powiem tyle, że wraz z grupą właśnie podjęliśmy takie szczególne wyzwanie. No może trudne, może aż dla niektórych przerażające wprost, bo chcemy dojść na 2017 rok w ramach nowenny aż do Fatimy pieszo. Już mamy prawie tysiąc kilometrów. Doszliśmy 2 lata temu do Wadowic, bo chcemy tak, żeby też przez Wadowice, przez Zakopane, właśnie tą polską Fatimę, dojść przez Markce, miejsce urodzenia obecnego papieża i po prostu do Fatimy. I w zeszłym roku w ramach pielgrzymki do świętego Jakuba przeszliśmy całą Hiszpanię, to już mamy 1000 kilometrów. To nie jest tylko wezwanie, żeby przejść i tak dalej. To jest po prostu modlitwa, to jest przeżywanie tego właśnie wielkiego dzieła i odpowiedź na to, czego Maria od nas oczekuje. W 2007 roku na rowerach przejechaliśmy 26 dni, właśnie te 3800 kilometrów w grupie też. Dlatego takie wyzwania właśnie tu, nie tylko z parafii, ale z całej okolicy, jakoś tak bardzo ludzi stalają i budują i po prostu wokół Pani Fatimskiej chcemy właśnie jakoś stawać. No teraz i dochodzi błogosławiony Jan Paweł II, zresztą cały czas się modliliśmy o jego beatyfikację w czasie każdego spotkania fatimskiego, nie tylko 13, ale przede wszystkim w pierwsze soboty miesiąca, bo to przecież jest najistotniejsze. Dlatego też Jan Paweł II jako świadek nadziei, taki jest temat tego właśnie spotkania, no niech wszystkich nas po prostu ożywia, sprawia, abyśmy no mogli wszystko zrealizować w swoim życiu. I tu właśnie Maria.
Księże Marianie, tutaj takie praktyczne dyskusje u nas się w studiu rozpoczęły. Pierwsze pytanie to, czy chcecie pielgrzymować rzeczywiście do Fatimy, czy do polskiej Fatimy,
to znaczy
do Zakopanego?
Przez polską Fatimę do Fatimy w Portugalii.
W 2017.
Tak, chcemy dojść. Mamy już rozpisane wszystko i po prostu na pewno dojdziemy. To znaczy z Bożą pomocą, z pomocą Marii.
Ale to w takich etapach każdego roku, czy?
Tak, każdego roku. Nawet tak sobie po 2-3 tygodnie mamy po prostu w czasie, żeby wszystkim najbardziej odpowiadało. W tym roku na przykład część w czerwcu, a część we wrześniu. Chcemy do Mark dojść z Wadowic, żeby po prostu do miejsca urodzenia obecnego Ojca Świętego.
Gorąco dziękujemy za ten telefon. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie. Jest z nami ksiądz Krzysztof Czapla, dyrektor sekretariatu Fatimskiego przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Ksiądz Marian mówił o apostolacie fatimskim. W kilku słowach prosimy.
Nie wiem dokładnie, o jakim apostolacie mówił, bo są różne ruchy. Jeden są w Portugalii, jest między innymi ruch orędzia fatimskiego, natomiast tego ruchu w Polsce nie ma. W Polsce mamy bardziej białą armię, kurcjata różańca rodzinnego, apostolat rodzin fatimskich, więc nie wiem do końca, z czym się zetknął ksiądz Marian, ale myślę, że generalnie chodzi w ogóle o Światowy Apostolat Fatimski, który również mieści się w Fatimie. Ludzie, którzy są praktycznie po całym świecie, którzy czynią, by świat poznał orędzie fatimskie, to jest apostolat ludzi świeckich, którzy mają swoją centralę w Fatimie. Ale mnie bardziej, muszę przyznać, ujął ksiądz Marian tym, co powiedział w prawie zwieńczeniu swojej wypowiedzi, że gromadzimy się 13, ale najważniejsze, jak przypomniał, w orędziu fatimskim są pierwsze soboty. To jest przeciekawa sprawa, bo proszę zauważyć, że kiedy mówimy o Fatimie, zawsze mówimy o dniu 13, od maja do października. To są dni objawi Matki Bożej, czas, kiedy Maryja spotykała się z fatimskimi dziećmi, ale nikt praktycznie do tej pory tak naprawdę nie podkreśla, że Fatima to nie 13 dzień. To jest, widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg, by je ratować, pragnie. Czego pragnie? Nabożeństwa do mego niepokalanego serca. I to jest przesłanie Fatimy. To jest sens, serce tego przesłania. I to ojciec mówi, że właśnie tutaj najważniejsze, pierwsze soboty, mówimy Jan Paweł II, pielgrzym nadziei. Nadzieja to nie przeszłość, to teraźniejszość i przyszłość. I tutaj Jan Paweł II, będąc tutaj, przypomniał właśnie Fatimę również przez pierwszą sobotę. To, co ksiądz Drozdek, świętej pamięci, podkreślał. Przeciekawa zbieżność, że tego dnia była i pierwsza sobota, i wspomnienie niepokalanego serca Maryi, i kaplica niepokalanego serca Maryi, i sanktuarium fatimskie, wszystko tak się złożyło, że w tym roku jakby wszystkie daty naraz pokazały, czym jest Fatima. To, co jest w naszej świątyni, w centrum, w sanktuarium polskiej Fatimie, Maryja pokazująca niepokalane serce. To jest przyszłość. To, co teraz powiedział ojciec święty Benedykt. Trwa cierpienie Kościoła, trwa zagrożenie człowieka, a wskazówka jest ta sama, jak to zło przezwyciężyć. Nie żadna inna współczesna, ta, która była w roku 1917 wypowiedziana do świata fatimskim dzieciom, powiedziała ją Maryja. Niepokalane serce ma odmienić świat. Księże Marianie, pozdrawiam. Bardzo dziękuję za ten głos.
Kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja w sprawie toczącej się rozmowy chciałam powiedzieć, że ja z całą rodziną uczestniczyłam w czerwcu w tym spotkaniu cudownym pod Wielką Krosią i chciałam podzielić się swoimi wrażeniami.
A kto do nas telefonuje?
Przepraszam bardzo, Beata z Warszawy, z parafii świętego Tomasza Apostoła na Ursynowie.
Prosimy pani Beato. Jesteśmy na antenie, pani Beato.
Tak, szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich. Chciałam powiedzieć, że w tym pamiętnym dniu w czerwcu uczestniczyłam z całą rodziną, to znaczy z mężem i z dwójką dzieci, w tym cudownym spotkaniu pod Wielką Krofią i muszę powiedzieć, że było to dla nas tak niesamowite wzruszenie. Ja myślę, że nawet wtedy chyba została zaszczepiona moim dzieciom wiara, która trwa do teraz. I jestem bardzo wzruszona, ale chciałam powiedzieć, że to, jak pan burmistrz Zakopanego składał przyrzeczenie właściwie Ojcu Świętemu, to było tak wzruszające. Ale jeszcze co chciałam powiedzieć, że my rano idąc na mszę świętą, mieszkaliśmy na osiedlu za Cieszynianką, także niedaleko Wielkiej Krofi, idąc rano przed godziną 8 z małymi dziećmi, widzieliśmy pod choinkami ludzi śpiących, a wtedy było naprawdę rano zimno, były przymrozki, ci ludzie byli, spali, czekali na to cudowne spotkanie. Także pozdrawiam jeszcze raz wszystkich i wspominam tą chwilę razem z Państwem. Naprawdę bardzo, bardzo wzruszona. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Beato, gorąco dziękujemy. Kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
O, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Już mogę mówić.
Kto do nas telefonuje?
Ksiądz Tadeusz, Kraków.
Prosimy.
Już, dobra. Szczęść Boże. Tu Kraków, ksiądz Tadeusz. Konkretna forma naszej nadziei to Wielka Nowenna, o której wspomniał ksiądz Czapla. Wielka Nowenna przed setną rocznicą objawień. Ja miałbym prośbę, jeżeli to możliwe, żeby ksiądz Czapla nam powiedział trochę więcej Co to znaczy ta Wielka Nowenna? Na czym polega? Ona już trwa. My z nim razem przygotowujemy plakaty, które będziemy, mam nadzieję, będziemy mogli rozesłać na całą Polskę. Wielka Nowenna przed 100. rocznicą objawień. Dziękuję.
Dziękujemy.
Ojcze Tadeuszu, pozdrawiam całe apostolstwo modlitwy z Krakowa i księży jezuitów. A propos wywołanego tematu. Wielu, myśląc o Wielkiej Nowennie Fatimskiej, traktuje Wielką Nowennę jak pewną formę nabożeństwa. I wielu mówią, a cóż to trzeba zrobić, jakie to modlitwy odmówić, aby w tej nowennie uczestniczyć. A tak naprawdę Wielka Nowenna Fatimska nie jest żadnym jakimś nowym nabożeństwem, a tak naprawdę nawet nie jest żadnym nabożeństwem. Wielka Nowenna Fatimska to czas, kiedy chcemy zbudzić świat, a przede wszystkim Polskę, by przypomniała sobie treść fatimskiego orędzia. A więc Wielka Nowenna, czyli 9 lat przed stuleciem, przez które chcemy powracać na nowo, by odkurzyć i powrócić do źródła, czym jest w ogóle Fatima. Jak wspomniałem troszeczkę wcześniej, mówiąc do księdza Mariana, Fatima się kojarzy nam z 13 dniem miesiąca. To są dni objawie Matki Bożej i pięknie, że te dni przeżywamy, świętujemy, bo to jest dzień, kiedy Matka Boża przemówiła do świata. Ale przez Wielką Nowennę Fatimską chcemy powrócić na nowo do treści, zaprosić ludzi do modlitwy, do refleksji i do apostolstwa, by nie świętować daty, wydarzenia, ale przygotować się przez poznanie tego orędzia i by praktykować to orędzie. Mówiąc praktykować to orędzie, jest takie troszkę dwuznaczne. Przez nowennę chcemy przypomnieć to, co jest w Fatimie, różaniec. Nie kiedyś przy okazji, Matka Boża mówi codziennie. Jesteś człowiekiem nowenny, odmawiasz co? Codziennie różaniec. Jeśli jesteś człowiekiem, który chce przez nowennę przygotowywać się do stulecia, będzie praktykował pierwsze soboty. Jeśli ja praktykuję, zachęci innych. Jeśli one są, to powróci do tego, jak jest w orędziu. Ożywi, odnowi, odświeży. Jeśli jest w nowennie, to co się stanie, kiedy będzie odmawiał różaniec? To przypomnij sobie, że Matka Boża prosiła o poświęcenie się sercu niepokalanemu. A tak naprawdę stanie się prawdziwym katolikiem, który do Chrystusa idzie przez Maryję, a więc dokona poświęcenia siebie, rodziny, parafii, niepokalanemu sercu Maryi, a więc przez nowennę przygotowuje się, uczynię coś świadomie. Polska, jak wiemy, w roku 1946 poświęciła się niepokalanemu sercu Maryi, złożyła konkretne ślubowania, przyrzeczenia. Wspólnoty zakonne 19 sierpnia 1946 roku przyrzekły, będziemy od dzisiaj praktykować pierwsze soboty. Minęło ileż to lat? To nie jest wiek od 1946 roku, to jest 64 lata. I nie wiem, czy które zgromadzenie zakonne pamięta tak naprawdę, co ślubowało. I przez nowennę chcemy przypomnieć również wielkie ślubowania, które Polska złożyła, a o których niestety, trzeba powiedzieć, zapomniała. Chcemy do tego powrócić. Ślubowaliśmy, przyrzekaliśmy. Trzeba to wszystko poodkurzać i wrócić do pierwotnej wierności i gorliwości. A więc nowenna to czas, kiedy ludzie odmawiają różaniec, bo to prosi Matka Boża, poświęcają się jej sercu niepokalanemu, to, że praktykują pierwsze soboty miesiąca i to nie Dzień Maryi, że będzie dzień wymiany tajemnic różańcowych, czy koronka, czy różaniec, ale będzie pierwsza sobota przeżywana tak, jak Matka Boża uczyła nas w Fatimie. Będzie spowiedź, komunia święta, różaniec i medytacja. A wszystko, jak mówi siostra Łucja, najważniejsza sprawa w intencji wynagradzającej niepokalanemu sercu Maryi za zniewagi, które ona doznaje. A więc to są pierwsze soboty. Nie to, co się przez pewien czas z inwencji ludzkiej natworzyło. To, co jest w orędziu. To są pierwsze soboty, do których trzeba wracać. I przez Wielką Nowennę Fatimską chcemy to wszystko przypomnieć. Stąd są również i właśnie ojciec wspomniał plakaty, ale również i foldery i materiały, które wydaje sekretariat, by przypomnieć to, co jest w orędziu. Nie to, co się nagromadziło w tradycji, z inwencji ludzkiej, ale to, co jest czystym źródłem w fatimskim orędziu. To przez nowennę chcemy ludziom przypomnieć, zmobilizować, aby każdy, kto kocha Maryję, był apostołem. Maryja prosi, by była bardziej znana i miłowana. A więc przez nowennę chcemy to uczynić, by Maryja była bardziej znana i miłowana, a świat poznał jej orędzie. Na to potrzeba lat i przez to nowenna wielka, czyli 9 lat.
A potem zapewne kolejne 9.
A potem świętowanie i cieszenie się czasem, bo Maryja obiecała czas pokoju, czas triumfu i niepokalanego serca. To może być za rok, może być za 9, może... Wszystko zależy od nas. Maryja powiedziała, jeśli świat to uczyni, ten czas przyjdzie. Do tej pory tego jeszcze nie uczynił, więc stąd nowenna, by w końcu uczynił.
Ważne jest też w nowennie to, żeby poznać właśnie treść, stąd poszczególne lata mają swoje hasła, żeby w ten sposób dotrzeć do sedna tej nowenny, bo jeżeli człowiek pozna, to wtedy łatwiej jest i pokochać, i zrealizować, bo inaczej to właśnie, jeżeli nie zna. I dlatego każdy rok nowenny ma swoiste hasło, które jest, mieści się jakby całościowo przez te 9, będzie pełnia dopiero orędzia fatimskiego poznana i realizowana.
I tak na przykład w tym roku, tematem roku jest więcej niż doczesność, jest niebo, piekło i czyściec. Fatima przypomina realność piekła. Dzisiejszy świat, jak mówi siostra Łucja, być może Matka Boża wiedziała, że przyjdą czasy, kiedy ta prawda będzie negowana, nawet lekceważona. Nawet mówi, że wielu ludzi, nawet pobożnych, nie chce mówić swoim dzieciom o piekle, a Matka Boża i Pan Bóg nie zawahał się pokazać tej prawdy tak bardzo przerażającej dzieciom, z których jedno miało zaledwie 8-9 lat. To też jest dla nas, dla naszych czasów, to co powiedziałem Paweł II. Największym przekleństwem naszych czasów jest zanik poczucia sakrum. Człowiek zapomniał. Mówi, że jest niebo, a nie wierzy, że jest piekło. A tak naprawdę nie wierzy, że jest niebo. Nie ma nieba, jeśli nie wierzymy w rzeczy ostateczne.
Jeszcze dodać trzeba, że dzisiejsi nawet rodzice nieraz mówią, proszę nie straszyć nam naszych dzieci piekłem. Właśnie tu nie chodzi o straszenie, tylko poznanie prawd wiary. I dlatego właśnie chyba to jest tak bardzo ważne, żeby tę treść poznać.
Dziękujemy. Ksiądz Krzysztof Czaplek, również ksiądz profesor Czesław Parzyszek. Radio Maria, bardzo proszę.
Witam Cię, pochwalony Jezus Chrystus. Już muszę?
Prosimy bardzo.
Alicja z Szubiny. Chciałam przede wszystkim podziękować za przepiękną mszę świętą, którą dzisiaj można było usłyszeć właśnie za pośrednictwem Radia Maryja z Zakopanego i za te niesamowite apele, bo właściwie to takie jest, myślę, w wielu osobach i nie wiem, czy to można nazwać lękiem przed przyszłością, przed tym, żeby młodzież znała Pana Boga, żeby nie było tej filozofii śmierci, o której Jan Paweł II mówił, błogosławiony Jan Paweł II, i żebyśmy mieli więcej nadziei w to, że ten świat kiedyś będzie, no bardziej, kiedy my będziemy bardziej przybliżać się i nasze dzieci do Pana Boga. Dlatego takie apele jak ten, który dzisiaj słyszymy, to znaczy te fatimskie pierwsze soboty miesiąca. Ja myślę, że byłoby cudownie, gdyby to było tak mocno po wszystkich parafiach rozpropagowane, żebyśmy, tak jak koronka do miłosierdzia Bożego przyjęła się i ludzie z wielką radością i ochotą zaczęli tę koronkę odmawiać. Myślę, że to samo będzie z tymi sobotami pierwszymi, tylko musimy to poznać. Ja dzisiaj słyszę o tym po raz pierwszy, jestem przeszczęśliwa, że o tym słyszę. I myślę tak samo młodzież i starsze osoby, które tutaj też, one się modlą i są pełne wiary, ale chyba jednak troszeczkę się pogubiły i karmione informacjami z telewizji, potrzebują więcej prawdy, którą możemy usłyszeć gdzieś za pośrednictwem właśnie osób przekazywanych przez, żeby to było przekazywane w kościele. One nie zawsze słuchają, czytają prasę katolicką, no bo to już taki wiek. I to są cudowne, wspaniałe osoby, a my widzimy, że potem gdzieś, kiedy idą do wyborów, głosują na te osoby z lewicy, z PO, które gdzieś tam potem w swoich programach pokazują, że w programie mają przychylność dla aborcji, dla eutanazji, jakby nie rozdzielają tego wszystkiego. Myślę, że to wszystko trzeba ludziom mówić. Ten apel, który dzisiaj księża wspaniale nam przekazujecie, oby trafił do każdej parafii, do każdego z nas. A za to cudowne przeżycie, jakie dzisiaj było w Zakopanem, chcę po prostu podziękować z całego serca. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, Panie Licjo. Gorąco też pozdrawiamy i dziękujemy za te słowa, ponieważ okazuje się, że jest potrzeba mówienia, potrzeba przypominania wzajemnego, zachęcania się do dawania świadectwa, też do modlitwy, do informowania się.
Ale można też powiedzieć, że Jan Paweł II bardzo mocno stawiał na rodzinę i pierwszymi wychowawcami, którzy powinni przekazywać prawdę, łącznie z tą prawdą właśnie nowenny, jeżeli się pani dowiedziała, to już powinna to czynić właśnie, nie czekając właśnie, że to księża zrobią, że ktoś inny, bo papież bardzo stawiał właśnie na rodzinę. Rodzina jest tą pierwszą komórką wychowania i uważam, że dzisiaj szkoda, że rodzice zbyt łatwo oddali wychowanie właśnie w ręce szkoły, która właściwie nie wychowuje, tylko nieraz nawet i deprawuje. W związku z tym właśnie pierwsi wychowawcy to są rodzice.
Nie sposób podkreślić, przypomnieć, i że tak naprawdę prawdziwa pobożność fatimska spoczywa teraz na ludziach świeckich. Nasz wielki palotyn, ksiądz Weron, mówił o apostolstwie świeckich, jakoby budzić olbrzyma. Teraz trzeba tego olbrzyma obudzić, świeckich ludzi wiernych, was, którzy gdzieś czasem może utrudzeni jak pani, przerażona, co będzie z przyszłością, młodzież mówi, żeby tej nadziei gdzieś więcej obudzić. Teraz pani słyszy o pierwszych sobotach. Ja tu chcę wywołać i pana Tadeusza z Bielska-Białej, i pana Waldemara z Gietrzwałdu, z Olsztyna. Mogłaby tak wymieniać bez końca, aż po Hamburg, po Kazachstan. Ludzie świeccy, którzy nagle budzą się i stukają, pukają w parafiach, w kościołach do księży. Ożywmy Fatimę. Wprowadźmy pierwsze soboty. One są. Powróćmy do pierwotnej gorliwości. Ich nie ma. Wprowadźmy. Zróbmy to razem. Ciężko teraz wymieniać wszystkich, bo nie chciałem kogoś pominąć, ale przez ten trzeci rok nowenny fatimskiej, ile jest świadectw ludzi, którzy odmienili swoje parafie, skłócone, zwaśnione, od chwili, kiedy zaczęli praktykować pierwsze soboty, dzieją się cuda. W XXI wieku ponoć nie dzieją się cuda, dzieją się cuda. I przez pierwsze soboty, to co wydarzyło się i w Hamburgu, co byłem świadkiem, są naprawdę przeciekawe, przecudowne sprawy, bo zaczęły się pierwsze soboty. Jeśli ma się świat odmienić przez niepokalane serce Maryi, zróbmy to. Może to stulecie, czas najwyższy, by to w końcu zrealizować. Receptę, które dało niebo, a przez 100 lat gdzieś do końca nieodkrytą.
Błogosławiony Jan Paweł II, pielgrzym nadziei, to temat naszego spotkania. I myślę, że wielką radością Jana Pawła II jako naszego orędownika, naszego błogosławionego jest to, że przy okazji jego osoby mówimy tak wiele o niepokalanych, tak wiele mówimy o Fatimie i o tym, aby wrócić do tej pierwotnej gorliwości, do tego pełnego zaufania Panu Bogu, tak jak to uczyniła Matka Najświętsza i tak jak to On uczynił na wzór Matki Najświętszej. Kapelę prosimy o to, żeby dała nam czas na refleksję i na... No nie, jeszcze nie zasypiamy, jeszcze nie. trzeba powiedzieć, że ta muzyka była nie tylko ku przebudzeniu naszych serc, ale już była chyba zadatkiem tej radości, która towarzyszyć nam będzie w 2017 roku, gdy podejmiemy wszyscy nowennę, pierwsze nowennę fatimską i też pierwsze soboty miesiąca, czyli czas modlitwy różańcowej, czas nawracania się. Prosimy bardzo Radio Maryja, a niestety ktoś się już rozłączył albo jeszcze nie połączył. Dzisiaj rozmawiamy o tym, że Jan Paweł II jest pielgrzymem nadziei. Wspominamy tutaj wydarzenia związane z jego podróżą apostolską w 1997 roku, gdy zatrzymał się w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, które to sanktuarium konsekrował, zatrzymał się pod wielką krokwią. Wówczas 7 czerwca to pierwsza sobota miesiąca, święto niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny. Jego cicha, wytrwała modlitwa przed figurą Matki Bożej Niepokalanej w tajemnicy jej niepokalanego serca towarzyszą nam i kapłani, i tutaj gospodarze, kustosze tego miejsca, księża Pallottini, osoby świeckie, jest również kapela sanktuaryjna. Wspominamy nie tylko błogosławionego Jana Pawła II, ale również ówczesnego kustosza sanktuarium, księdza Mirosława Drostka. W czasie mszy świętej chyba tak po raz pierwszy zastanawiałem się, czy Matka Najświętsza Fatimska i już błogosławiony Jan Paweł II zaczynają orędować do Jezusa Chrystusa, żeby rozpoczęły się wystarczające znaki tutaj na ziemi i rozpoznanie ku procesowi beatyfikacyjnemu księdza Mirosława. Czy to jeszcze za wcześnie, czy pallottyni już myślą o tym, czy parafianie już o tym myślą, ale nie będę ich pytał, bo by powiedzieli, że jest to zbyt mocno natarczywy. A kiedy dzieła? Kiedy dzieła? jeszcze czas. Odbierzmy telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja, halo. Prosimy bardzo Radio Maryja, halo. Prosimy. Halo. Prosimy.
Radio Maryja?
Radio Maryja. Po wielu próbach ktoś do nas się dodzwonił. Będzie
pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Maryja zawsze dziewica.
Teraz
tak
i zawsze.
W tym sensie, na co się dodzwoniłam. Proszę Ojca, ja chciałam powiedzieć i przywitać wszystkich gości, a w szczególności Ojca Paziszka, który w tamtym roku u mnie, ja to obiad pielgrzymce, nawet nie wiedziałam, że jest tak spodziewany. A w 80-tych latach dwóch właśnie ksiądz Drozdek przed pielgrzymce i dwa razy u mnie jadł obiad. Był to wspaniały święty kapłan. Ja właśnie rozmawiałam z nim i później właśnie dowiedziałam się o tej chorobie. Jego strasznie ja przeżywałam. Płakałam, modliłam się, no tak się stało. I chciałam właśnie powiedzieć, że wiesz, miał to ten za mnie papież i w ogóle to za mnie tak mówi. Ale właśnie chcę powiedzieć, że ojciec Paziszek, rozmawiałam właśnie chwilę i chciałabym, żeby w tym roku tak samo u mnie obiadował. Tak będzie fantastycznie wiedzieć.
Dziękuję za to świadectwo, bo ja też jestem wzruszony i ciągle mówię, nieraz daję świadectwo, zwłaszcza kiedy mówię o miłości bliźniego, że najczęściej potrafią się dzielić ludzie biedni. I to doświadczam w czasie właśnie pielgrzymki. Tam, gdzie nieraz jest domek bardzo ubogo wyglądający, nieraz zapraszają właśnie na 20-30 nawet i do 100 osób, natomiast gdzie jest pięknie wybudowany, ładnie ogrodzony, wszystko zamknięte i jest napis uwaga, zły pies, a pielgrzymi dopisuje jeszcze gorsi gospodarze. Więc to zawsze wzrusza, to przyjmowanie. Bardzo serdecznie dziękuję. Na pewno, jeżeli Bóg pozwoli, to w tym roku też zajdziemy. Bóg zapłać.
Życzymy smacznego. Jan Paweł II, Pielgrzym Nadziei, to temat naszego spotkania. Czas na podsumowanie, czas na pozdrowienia. Chcemy też zauważyć wszystkich panów z naszej kapeli sanktuaryjnej, żeby chociaż mogli bądź to narzeczone, bądź to dzieci i żony pozdrowić, rodziców. Ale nasze jeden kawaler, to nawet u pani Maria mówi jeden kawaler, ale się potem ukaże, czy jest przynajmniej dziewczyna i narzeczona. Chcecie zagrać, tak? To tak króciutko, żeby nasi goście mogli zebrać myśli do podsumowania. Dla waszych rodzin. Ale potem wypowiedzi jakieś słowa. Dla wszystkich parafian, wszystkich słuchaczy, pielgrzymów. Dziękujemy. Za chwileczkę mam nadzieję, że wypowiecie też, komu dedykowaliście tak od serca i osobiście ten utwór. Podsumowanie. Ksiądz dr Marian Mucha, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówkach i proboszcz parafii.
Po pierwsze, cieszę się, że po raz pierwszy w rozmowach niedokończonych, odkąd jestem tutaj kustoszem, razem ze współbraćmi, bo przecież Polotyni są kustoszami. Są osoby świeckie. Uczestniczą w rozmowach niedokończonych, wypowiadają swoje przemyślenia, swoje zdania, swoje myśli, które są równie głębokie i to jest też może wskazówka na przyszłość. To pierwsza myśl. Druga. Zawsze, kiedy patrzę w przeszłość, trochę w historię też i dostrzegam w tej historii rzeczy wielkie, a z pewnością taką rzeczą niezwykłą była obecność Jana Pawła II na Skalnym Podhalu i tutaj w sanktuarium i pod Wielką Krokwią, to zawsze towarzyszy mi trochę lęk, obawa, by takie zdarzenia nie pozostały tylko aktem historycznym, do którego wracamy z rozrzewnieniem, ze łzą w oczach, ze wspomnieniem, oglądając te zdjęcia albo sięgając gdzieś do swoich do zdarzeń ukrytych w naszej pamięci. Chciałoby się, żeby to zdarzenie w nas trwało, żyło i owocowało, by tak się stało. Myślę, że musimy wszyscy razem sięgać do treści, do nauczania Jana Pawła II, wyciągać dla siebie wnioski i próbować wzrastać. Jedną z propozycji na pewno jest Wielka Nowenna Fatimska, na pewno jest nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi. Może w pierwsze czwartki miesiąca warto, w pierwsze czwartki miesiąca, w którym modlimy się o powołanie kapłańskie i zakonne, warto sięgnąć do przesłań, do homilii, do przemówień Jana Pawła II, kierowanych zwłaszcza do nas, rodaków, w czasie jego pielgrzymek do ojczyzny. Tak uczyniliśmy, przygotowując się do beatyfikacji od 27 lutego. Taką 9-tygodniową nowennę przeżyliśmy tutaj w sanktuarium, nawiązując do i przywołując na pamięć homilię, które wygłosił Jan Paweł II. Jeśli tak się stanie, to owe wydarzenia, których byliśmy świadkami, nie będą tylko aktem historycznym ważnym skądinąd, niezwykle, ale będą w nas trwały, żyły, owocowały i będą miały moc taką, która człowiekowi dzisiaj jest potrzebna.
Ksiądz dr Marian Muchan, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówkach i proboszcz parafii. Obok kustosza siedzi pan Adam Bachleda-Curuś, ówczesny burmistrz miasta Zakopane.
Ja chciałem powiedzieć taką rzecz, że mamy taką tendencję zawłaszczania Ojca Świętego Jana Pawła II dla nas, dla Polaków, dla Polski, dla Zakopanego, dla sanktuarium. Pielgrzym nadziei, ponad 100 międzynarodowych pielgrzymek. Każda z tych pielgrzymek owocowała wielką nadzieją. Słowa, homilie, które Ojciec Święty wygłaszał obojętnie w Afryce, na forum ONZ-u, pielgrzymując po Europie, po Azji, wszędzie wlewał wiele nadziei w serca czasem ludzi bardzo ubogich, czasem ludzi, dla których to było jedyne spotkanie z Chrystusem. Już dziś ocenia się, że za pontyfikatu Jana Pawła II Kościół katolicki wzbogacił się o 300 milionów ludzi. To jest wymiar tej nadziei. Ojciec Święty był prorokiem. Wprowadził nas w trzecie tysiąclecie. I myślę, że ta pielgrzymka nadziei po tym ostatnim święcie, jakie przeżyliśmy, święcie beatyfikacji, będzie trwać i będzie się rozwijać. Tak jak Ojciec Święty przez 27 lat swojego pontyfikatu tak odbył ponad 100 pielgrzymek, to teraz jako beatyfikowany będzie czczony kult jego w tysiącach parafii. I to będzie ta wielka, wielka kontynuacja tej pielgrzymki nadziei. Ja jeszcze chciałem jedno słowo powiedzieć. Miałem ten zaszczyt i przyjemność być w czasie beatyfikacji w Watykanie. Chciałem wszystkim serdecznie podziękować, którzy podjęli ten trud i byli tam. Wbrew temu, co się mówiło, było ponad 1,5 miliona ludzi, z czego między 700 a 800 tysięcy Polaków. To świadczy o tym, że jesteśmy wierni nauce Jana Pawła II. I Ojciec Święty w swoim zawołaniu miał totus tuus, cały Twój, cały oddany w matczyną niewolę, jeżeli można to nazwać niewolą, w matczyną miłość. I na naszych oczach został błogosławionym. Myślę, że to jest wielka, jak nie największa nadzieja, z jaką chciałbym, żebyśmy pozostali.
Gorąco dziękujemy. Adam Bachleda-Curuś. Obok siedzący ksiądz dr Krzysztof Czapla.
Wielu teraz mówi, będę żył orędziem Jana Pawła II. A co to znaczy? Orędzie Jana Pawła II to jest 20 tomów, w których każdy ma prawie 1500 stron. Co to znaczy? Będę żył orędziem Jana Pawła II. To znaczy na przykład, będę żył pierwszymi sobotami. Poświęcę się sercu niepokalanemu. Przypomnę sobie Fatimę. Włączę się w wielką nowennę fatimską. Trzeba by ktoś, kto rzeczywiście pokochał błogosławionego Jana Pawła II, dla którego jest pielgrzymem nadziei, budzi nadzieję, by sobie powiedział, co chce uczynić, co wybrać, co postanowić. Ja zachęcam, nie wolno pukać, ale zapukam, nie słychać, by wszyscy usłyszeli to wezwanie i zaproszenie jest lęk, jest obawa, jest jakaś niepewność. Fatima mówi o nadziei, która się może stać. Dlaczego dzisiaj ludzie boją się, a nie chcą uwierzyć w Fatimę? Przyjmijmy to orędzie, a nie będzie lęku przed przyszłością. I druga sprawa. Następne spotkanie 22 sierpnia. Przeciekawe dla mnie. To dzień, kiedy będziemy przeżywać święto Maryi Królowej. A cóż to za święto? A to święto, kiedy Ojciec Święty Pius XII, ustanawiając to święto, powiedział tak. Nakazuje, by tego dnia Kościół ponawiał poświęcenie się sercu niepokalanemu. Cały Kościół, nie fatimskie parafie, nie sanktuaria, każda parafia, każdy chrześcijanin, każdy katolik. Niech nas ta następna transmisja połączy w tej wielkiej rodzinie fatimskiej nowenny, byśmy prawdziwie uczynili akt oddania się Maryi sercu niepokalanemu, aby się dokonało czas triumfu. To, co prosił Ojciec Święty Pius XII, poświęcił, chociaż w sposób niepełny, świat i Rosję sercu niepokalanemu, a zakończyła się druga wojna. Bo tak powiedziała Maryja, skończy się wojna. I się skończyła. Chcemy, by świat był lepszy? Dokonajmy tego z wiarą. A zrodzi się nadzieja. Uczył tego Jan Paweł II.
Dziękujemy. Ksiądz dr Krzysztof Czapla, dyrektor sekretariatu fatimskiego przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Naprzeciwko pan Piotr Bąk, ówczesny wiceburmistrz miasta Zakopane.
Pan Adam Wacheda, słusznie przypomniał nam, że Jan Paweł II był papieżem rzymskim i odpowiadał za cały Kościół i służył całemu Kościołowi. Ale ja jednak wrócę jeszcze raz do tych spraw polskich, bo Polska wielka rzecz, wielka sprawa i nie da się odłączyć Jana Pawła II od Polski i nie da się przyszłości Polski oddzielić od testamentu, jaki zostawił nam, Polakom, Jan Paweł II. Gdy przed kilkunastu laty górale składali swój hołd, odnieśli się do Mieszka I, bo już on oddał ziemię polskie stolicy apostolskiej pod opiekę i 1000 lat to tak trwało. I różne były koleje losów polskich. Była Unia w Krewie, Unia Polsko-Litewska, dzisiaj jest Unia Europejska, ale Polska trwa. I to, co uczynił pierwszy książę naszego kraju, jest ciągle aktualne. Ale to nie tylko patrzenie w historię, bo przede wszystkim patrzymy w przyszłość. Przez te ostatnie 30 lat mieliśmy wielkiego przewodnika. Mieliśmy ten dar, który pewnie w najbliższym czasie się już nie powtórzy. Ale dzięki temu przewodnikowi otrzymaliśmy też wielkie wychowanie. Był naszym wielkim wychowawcą, był naszym nauczycielem, wskazywał nam drogę. I myślę, że z tego powinniśmy korzystać. To nie powinno być tylko w słowach, ale to przede wszystkim powinno być w czynach. W hołdzie przepraszaliśmy za te pierwsze lata nieco straconej wolności i składaliśmy przyrzeczenia. I te przyrzeczenia są aktualne. To, co do zrobienia jest w Polsce, Jan Paweł II szczególnie wyraźnie wskazał w 1991 roku podczas tej pierwszej pielgrzymki już w czasach wolnej Polski, kiedy mówił o rzeczach trudnych, o naszych narodowych wadach, o naszych słabościach, o tym, co powinniśmy przezwyciężyć. Słuchacze Radia Maryja wiedzą o tym doskonale, ale może warto przypomnieć, że po tylu latach, po tych słowach, po tej nauce, którą otrzymaliśmy, trzeba uporządkować to, co jest przed nami. Jeżeli mamy do przyszłości podchodzić w sposób pozytywny, jeżeli wiemy, że ta przyszłość jest niepewna, bo przecież światowy kryzys gospodarczy, bo przecież różnego rodzaju społeczne zagadnienia trudne, to musimy stanąć twardo na gruncie duchowym i uporządkować sobie to, co nieraz przez tempo życia, przez udział w tym wszystkim, co się na co dzień dzieje, gdzieś tracimy. Na pewno staną przed nami wielkie wyzwania. Stoi kwestia przekazania tożsamości kolejnym pokoleniom stoi kwestia ochrony życia. Na pewno będzie tutaj toczył się wielki bój. Myślę, że katolicy powinni na pewne rzeczy się zdecydować. Nie powinniśmy wspierać prasy, nie powinniśmy wspierać działań takich, które są niezgodne z nauką Kościoła. Nie powinniśmy dawać reklam do gazet, które nie są gazetami chrześcijańskimi, które czasami są przeciwko chrześcijańskiemu. Przeciwko nauce Jana Pawła, przeciwko Kościołowi. Trzeba sobie jak gdyby również w kwestiach społecznych, w kwestiach państwowych pewne rzeczy uporządkować, bo oczywiście powinniśmy być tolerancyjni, dla wszystkich powinno być miejsce, powinniśmy szanować poglądy innych, ale nie powinniśmy z kolei poddawać się dyktatowi, no, który jest z wielu kierunków w kwestiach społecznych jest na nas wywierany taki nacisk. Myślę, że to też jest nauka Jana Pawła II i to jest ta wielka nadzieja w Zakopanem, gdy Jan Paweł II kończył spotkanie z mieszkańcami Podhala, z góralami, ale i z wszystkimi 250 tysiącami pielgrzymów, którzy przybyli z daleka, bo z całej Polski specjalnie przyjechali właśnie tu. Między innymi rodzina Radia Maryja. Pamiętam wtedy akurat byłem odpowiedzialny za sprawy logistyczne, ale też jestem geodetą i dlatego projekt sektorów pod Wielką Skocznią rysowałem i obliczałem własnoręcznie i pamiętam te sektory, które były Radia Maryja i te rozmowy, które się wtedy toczyły. I tak sobie myślę, sursum corda, w górę serca. Patrzmy na to przyszłość pozytywnie. Mieliśmy wielkiego nauczyciela, wielkiego wychowawcę. Zastanówmy się tylko poważnie i konkretnie nad jego nauką i tą naukę próbujmy w małych, konkretnych, codziennych, domowych sprawach wprowadzać czyn. Na pewno będzie dobrze.
Pan Piotr Bąk, ówczesny wiceburmistrz miasta Zakopane. Obok ksiądz doktor habilitowany Czesław Parzyszek, profesor UKSW.
Nie ciągle brzmią w uszach, jeżeli mówimy papież pielgrzym nadziei, te słowa, które powtarzał bardzo często, nie lękajcie się przy różnych okazjach. Wydaje mi się, że on sam bardzo cierpiał z tego powodu, że człowiek współczesny bytuje w lęku. Właśnie dlatego, że zostawił na boku albo zupełnie wyrzucił Boga. Dlatego mówił, nie lękajcie się być świętymi, bo święty to jest człowiek prawdziwy człowiek. I dlatego tak bym apelował, byśmy po prostu mieli odwagę, aby podjąć to, co przed chwilą było też powiedziane. Mamy tak wielki program Jana Pawła II zawarty w encyklikach, gdyby te 14 encyklik, każdy tylko powiedzieć, jaki temat był, jakie to są niesamowite, jakie wielkie bogactwo. To, co już mówił ksiądz Kustosz też, że kiedy tutaj była nowenna, dopiero sobie uświadomiono, ile treści się w tym wszystkim znajduje. Więc ja chciałem powiedzieć właśnie między innymi, zbliża się teraz już kolejny tydzień modlitwy powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, chciałby się powiedzieć do młodzieży, nie lękajcie się, odważcie się właśnie też wejść na tę drogę, bo powołania się zmniejszają, a jednak potrzeba, kto będzie głosił Ewangelię, kto zaniesie tę Ewangelię innym. Dlatego wydaje mi się, że bardzo, bardzo bym prosił, bo Benedykt XVI kontynuuje tę naukę i orędzia powołaniowe Jana Pawła II i tematem najbliższego od niedzieli zaczynającego się tygodnia jest proponować powołania w kościele lokalnym, a zatem w górę serca, nie lękajcie się być świętymi, nie lękajcie się wejść na drogę nawet trudną, nie lękajcie się zmienić życie wbrew nadziei.
Dziękujemy ksiądz doktor habilitowany Czesław Parzyszek i pani Maria Mateja.
Ja na koniec naszego spotkania, bo chyba już dobiega końca, chciałam się podzielić ze wszystkimi słuchaczami Radia Maryja nadzieją, że Ojciec Święty, błogosławiony Jan Paweł II pomoże nam być lepszymi. Tego wszystkim słuchaczom i sobie życzę.
Bardzo gorąco dziękujemy za te życzenia, dziękujemy za obecność. W naszym studiu kapela stwierdziła, że jest od grania, a nie od gadania. A. dla słuchaczy Radia Maryja. Zagrają, a następnie ksiądz Krzysztof Czapla będzie przewodniczyć naszej wspólnej modlitwie. Mogą być zbójnickie.
Pomożeniu memu,
zbierzku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Zróbmy krótki rachunek sumienia. Zmiłuj się nad nami, Panie. Pokaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
I daj nam swoje zbawienie.
Niech się nad nami zmiłuje Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały najwidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych, jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością, daj nam moc, przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą. Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą. Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie, dusza wolna od znużenia, niech przy Tobie wiernie czuwa.
Jezu zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie Ojcu i Duchowi niechaj będzie wieczna chwała. Amen.
Alleluja,
alleluja,
alleluja. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem. Panie, zmiłuj się nad mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród Bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu nie ma nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy, nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podprosno nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Królowo nieba, wesel się, alleluja.
Bo ten, któregoś nosiła, alleluja.
Z martwych powstał, jak powiedział, alleluja.
Błagaj za nami Boga, alleluja.
Bardzo gorąco dziękujemy za dar wspólnej modlitwy. Na zakończenie dnia przypomnę, że w dniu dzisiejszym gościliśmy w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówkach w archidiecezji krakowskiej, gdzie posługę duszpasterską pełnią księża Pallotyni za gościnność, za dar wspólnej modlitwy, za przypomnienie dziedzictwa błogosławionego Jana Pawła II, za przypomnienie orędzia fatimskiego, za zaproszenie nas do uczestnictwa w nowennie fatimskiej. Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim uczestnikom naszych rozmów niedokończonych za podzielenie się własnymi przemyśleniami, za powrót do 1997 roku, również za przypomnienie takich postaci jak pierwszy Pallotyn, ksiądz Czapla, o ile dobrze pamiętam, ksiądz również Mirosław Drozdek, niezapomniany kustosz tego sanktuarium. Również za to, że mogliśmy się spotkać w tej wspólnocie modlitwy, górali, tych, którzy tutaj przybyli i z Warszawy, i z Katowic, i z Krakowa, i z Bochni, i z Jaworzna, i z wielu innych części Polski, którzy włączyli się w naszą wspólną modlitwę. Również dziękujemy za posługę księżom Pallotynom, tych, których mogliśmy spotkać w czasie tej uroczystości. chociażby ksiądz Paweł Biskup, ksiądz Krzysztof, ksiądz Michał Kiersnowski, ksiądz Marcin Sawicki, no i siostry zakonne, wśród nich nasza siostra Julita w zakrystii, no i siostry w kuchni mogliśmy.
I siostra Marta przełożona.
Siostra Marta przełożona. Za uwagę dziękujemy. Kapela jeszcze na zakończenie spod Zakopanego, spod Samiuśkich Tater, spod Giewontu, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, Sanktuarium Wotum Wdzięczności za ocalenie życia Jana Pawła II przed 30 laty po zamachu z 13 maja 1981 roku. Również dziękujemy za realizację tego programu panu Waldemarowi, a za realizację całej transmisji dziękujemy również ekipie technicznej Radia Maryja i telewizji Trwam. Muzycznie przekazujemy głos do Torunia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.